Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym spotkaniu. Proszę Państwa, jak co tydzień, tak i dzisiaj spotykamy się, by mówić o ważnych sprawach związanych z wsią, z sprawami dotyczącymi szczególnie rolników. Trzeba przyznać, że ostatnio bardzo dużo się mówi na temat spraw związanych z mlekiem, dlatego że zaczyna się dekoniunktura podobno na rynku mleka. Spółdzielnie mleczarskie zaczynają mówić o tym dosyć mocno i głośno. Natomiast na dzień dzisiejszy można powiedzieć tylko tyle, że w stosunku do zeszłego miesiąca cena mleka dla rolników oczywiście spadła o 5%. Ci, co mają tam ten złoty 40, złoty 50, no to tam nie jest to duża kwota, ale dla tych, którzy mają po 90 groszy i po 85, to już się zaczyna pytanie, co dalej. Również, proszę Państwa, z tych spraw związanych z płatnościami. Dzisiaj chcemy o tym mówić, dlatego że minister rolnictwa był uprzejmy dać do konsultacji, ustalono już podział tej jak gdyby koperty na płatności jednolite i płatności związane z produkcją. W związku z tym, jak również no i oczywiście na wspólną, na drugi filar, ale nie jest to, powiedziałbym, takie powszechne. Dlatego dzisiaj chcemy na ten temat również mówić. Proszę Państwa, ze spraw, które są ważne, zadzwonił do mnie kolega Czartoryski, Tytusz Czartoryski, i powiedział, że ma ważną rzecz, że ta sprawa dotyczy nie tylko rolników, ale też całych ludzi z całego kraju. W związku z, ze sprawą, która jak gdyby nas wszystkich bardzo mocno poruszyła, sprawa związana z Poznaniem i z tym festiwalem. Ci rolnicy związani z panem Tytusem Czartoryskim po prostu złożyli do prokuratury to znaczy doniesienie o popełnieniu przestępstwa, czy o próbie popełnienia przestępstwa. Chciałem pozdrowić pana Tytusa Czartoryskiego i podziękować mu za jego inicjatywę, gdyż na pewno z tego, co mówił mi przez telefon, to jeżeli by ten festiwal był uprzejmy dalej realizować, to bardzo dużo ludzi do Poznania się zjedzie, bo również już na dzień dzisiejszy autokary z rolniczych miejscowości są planowane. Wszystkim, którzy interesują się nie tylko tą sprawą, ale również i tym, co się dzieje w Polsce, bo trzeba przyznać, że bardzo mocno są rolnicy, powiedziałbym, zagniewani z tego powodu, że wszystkich próbuje się nas omamić, oszukać, powiedzieć o tym, co Jeszcze go nie ma, natomiast jedna sprawa jest ważna, że PSL, tak jak był przy władzy, tak się zamierza jej trzymać i na pewno nic takiego złego na dzień dzisiejszy się nie stanie. A dla pana Tytusa Czartoryskiego, wszystkich tych, którzy są związani z tą duchowością naszego narodu i wiarą katolicką, wszystkich tych, którzy również pamiętają, że w czwartek jest tak zwane uroczyste święcenie wianków, a więc ta nasza polska, chłopska tradycja, wszystkim tym dedykujemy tą pieśń. Tak jak zapowiadałem, proszę Państwa, dzisiaj chcemy mówić o przedstawionym do konsultacji projekcie dopłat związanych, bezpośrednich związanych z produkcją. Dlatego witam wśród nas ludzi, którzy już byli wielokrotnie tutaj, rolników, pana Zbigniewa Stanisława Gałę, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana Antoniego Grzebisza, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I pana Mariana Kaczmarka, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Panie Antoni, jest opublikowane informacje, jest duże poruszenie, bo izby rolnicze, związki i tak dalej zaczynają na te tematy dyskutować. Dlatego dzisiaj ta audycja, żeby ludziom powiedzieć, czego mogą się spodziewać po tym, co wynegocjowano w Brukseli i jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa na poszczególne lata. No, przede wszystkim interesuje wszystko 2014-15, ale podejrzewam, że to jest cały ten okres, a więc do 2020 roku.
Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło 17 czerwca bieżącego roku projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 do konsultacji. Okres konsultacji upływa 9 lipca i mam nadzieję, że w sposób skuteczny i związki branżowe rolnicze oraz izby rolnicze będą wpływać na poprawienie czy lepszą tutaj komunikację i lepsze usytuowanie poszczególnych środków w obszarach nas interesujących. Ogólnie całkowita koperta finansowa no, będzie dzielona w inny sposób jak dotychczas, jak w obecnej perspektywie finansowej i wiele elementów będzie się składać na płatność, jaką rolnik będzie otrzymywał. Część tych płatności będzie płatnościami obligatoryjnymi, a część fakultatywnymi i do spełnienia będą określone warunki.
Panie Antoni, jest podział na płatności bezpośrednie i płatności związane z produkcją. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, jakie są propozycje pana ministra?
Jeśli chodzi o jednolitą płatność obszarową, czyli tą tak zwaną podstawę, to punktem wyjścia jest 110 euro do hektara. Kolejny element płatności już do spełnienia to będzie płatność z tytułu zazielenienia i to będzie 74 euro do hektara, ale oczywiście trzeba spełnić określone warunki, żeby tą płatność mieć. Kolejny element płatności to będą płatności związane z produkcją, którą rolnik aktualnie prowadzi. Jest pewien katalog działów, które mają być wspierane, ale tu jest no, to jakby szersze pole do dyskusji, bo do tej pory mieliśmy też takie działy w postaci płatności historycznych, gdzie tu były na przykład płatność cukrowa, płatność do owoców miękkich, płatność do pomidorów. No według propozycji ministra mamy tutaj bardzo duże ograniczenie, jeśli chodzi o punkty wyjścia.
Ja rozumiem, ale to nie jest to, o czym pan mówił, a więc tak zwane płatności historyczne już w płatnościach jednolitej płatności obszarowej nie istnieją, nie będzie.
Tego nie ma w jednolitej płatności obszarowej. My w ogóle kontynuujemy taki system płatności o nazwie SAPS w Polsce. Jest to system odmienny jak w państwach zachodnioeuropejskich, gdzie jest system SPS, gdzie to jakby ten katalog płatności dotychczas pobieranych zostaje przenoszony na kolejną perspektywę budżetową. U nas no, corocznie te płatności będą naliczane.
SAP, czyli do hektara.
SAPS, czyli ta płatność obszarowa do hektara plus te możliwości płatności związanych z produkcją.
Jednolitej płatności obszarowej są podane trzy warianty dotyczące tych płatności. Rolnicy się mają wypowiedzieć w tych trzech wariantach w zasadzie, bo ja rozumiem, że jak minister przekazuje jakiś tam wariant, to znaczy mówi, wybierzcie sobie, który chcecie, tak? To nie jest tak, że jeszcze można coś zmienić, tylko to tak zostaje z tym, że po prostu można ewentualnie dyskutować, czy zabrać Antkowi, czy zabrać Zbyszkowi, tak?
W ramach tych wariantów to jest tutaj pewien ten wycinek propozycji ministra, czyli katalog płatności, tak zwanej płatności redystrybucyjnej, gdzie płatność będzie zróżnicowana w zależności od powierzchni gospodarstwa. Jest tutaj te kilka wariantów podane. Jest rzeczywiście bardzo mało czasu też przeznaczone na te konsultacje i ja mam nadzieję, że środowiska rolnicze, no bardzo szybko tutaj poszczególne branże czy izby rolnicze stworzą na piśmie też coś, co rozumiem, będzie konsensusem pewnym. I na pewno no, nie ma dużo czasu, bo do 9 lipca no, to jest raptem 2 tygodnie z kawałkiem, żeby to wszystko to jakby dobrze tutaj jeszcze przedyskutować we własnych gronach, no i skutecznie przekonsultować z ministrem rolnictwa.
No tak, bo szczególnie tutaj chodzi o tą płatność dodatkową w przedziale od 5 czy od 3 hektarów, prawda? Bo to jest ten problem, który na pewno będzie, no na przykład na południu Polski będzie bardzo no, trudny do ujednolicenia, prawda?
No na pewno tutaj no, spotkamy się z jakimiś rozbieżnymi interesami rolników, którzy są w tych czy w innych grupach obszarowych. I tu ten system obecnie zaproponowany no, jest systemem płatności o wiele bardziej skomplikowanym jak dotychczas.
I może nie też liczącym troszeczkę na skłóceniu rolników, co? Bo to też może tak doprowadzić do pewnych takich rzeczy, jak się próbuje zaproponować temu tyle, to...
No, my musimy mieć świadomość, że poruszamy się tutaj w określonej, tej jakby puli pieniędzy i tutaj zaproponować rozwiązanie, które zadowoli wszystkich, będzie bardzo trudno. Natomiast chciałbym powiedzieć o jednym elemencie, który tutaj w tych płatnościach, bo odbywała się dyskusja na temat, czy wynegocjowano dużo, czy mało, to jakby to jest pewien fakt, który już się stał, ale na pewno żeśmy tutaj przegrali, jeśli chodzi o budżet krajowy, to wsparcie krajowe zgodnie z unijnymi przepisami mogło być na znacznie wyższym poziomie niż zostało zadekretowane tutaj w tym projekcie ministra i myślę, że tutaj wewnątrz no, koalicji rządowej chyba ten lobbying rolniczy no, był słabszy i mniej skuteczny.
Wie pan, lobbying rolniczy przez te 25 lat jest cały czas słabszy, bo zawsze rolnicy dostają mniej, także to już nie ma, jest jak jest. No. Natomiast jest druga sprawa, proszę państwa, sprawa płatności związanych z produkcją. Bo rozumiem, żeśmy mówili o płatnościach jednolitej płatności obszarowej. W tej chwili przechodzimy do płatności związanej z produkcją, dlatego że w tej puli do podziału również jest 15%, w zasadzie 13% przeznaczonych na płatności związane z produkcją. Z całej puli, która jest na płatności rolnicze, 13% jest dla rolników, którzy mają działy produkcyjne. O jakich działach tu mówimy, panie Antoni?
My w pierwszej kolejności sądzę, że powinniśmy mówić o tych działach, które dotychczas były realizowane w płatnościach jako tak zwane płatności oddzielne bądź płatności historyczne. I to są te kwestie związane z oddzielną płatnością cukrową, z płatnością do owoców miękkich, z płatnością do pomidorów, z płatnością do chmielu, do tytoniu, do skrobi, do owiec, tam kilka województw też było objętych płatnością do bydła. I co się okazuje, że jeśli chodzi o poziom kopert finansowych w tej nowej propozycji, to one są bardzo mocno okrojone w stosunku do kopert finansowych w poprzedniej perspektywie budżetowej, na przykład poziom wysokości koperty finansowej dla buraków cukrowych to jest 43% dotychczasowego pułapu. Proponuje się 366 euro do hektara buraków cukrowych. No mamy tutaj też konstrukcję inną jak do tej pory, bo stawka do hektara, wcześniej była to stawka do tony buraków, moim zdaniem lepsza, bardziej czytelna i bardziej weryfikowalna, bo umowy kontraktacyjne zawierają tonaż, to jest dokument i jest go bardzo łatwo zweryfikować już na poziomie wstępnym przyjmowania wniosku. Jeszcze inne działy też zostały tutaj bardzo mocno okrojone finansowo. Jeśli chodzi o taką ogólną pulę, to 439 milionów euro byłoby do podziału w ramach tych 13%. Te działy, o których mówiłem, historyczne, zabierałyby z tego 331 milionów euro, także one by mogły być tutaj no, w 100% w pełnym wymiarze.
No tak, ale dochodzi płatność do bydła, do krów mlecznych i do kóz, tak? Nie, do, tak, do kóz.
Dochodzą tutaj nowe elementy płatności. Można powiedzieć, że jest też dla nich uzasadnienie, jeśli chodzi
o... No bo zostały zabrane płatności zwierzęce, tak?
O uwarunkowania rynkowe, bo nie ma płatności zwierzęcych, nie ma płatności uzupełniających. Czy te sektory są tam poddane jakiejś tutaj większej konkurencji? No a jednak myślę, że minister poszedł zdecydowanie za daleko, jeśli chodzi o okrojenie tych dotychczasowych kopert z płatności historycznych.
A może musiał?
No, jest to trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że na etapie konsultacji, tak jak został nieco poprawiony projekt z drugiego filara PROW-u, że również ten projekt pana ministra z pierwszego filara no, zostanie zmodyfikowany i będzie bardziej zgodny z oczekiwaniami rolników.
Panie Antoni, na jakie pana zdanie należałoby zwrócić uwagę, bo wiem, że panowie, szczególnie pan związany jest z wytwarzaniem buraka cukrowego. Jak to wygląda pana zdaniem dzisiaj? Jaka jest koniunktura na tym rynku i co się stanie, kiedy, tak jak pan powiedział, w granicach 43%, niektórzy mówią 50% płatność cukrowa zostanie zmieniona?
Utrzymanie systemu finansowego, który wynikałby z dotychczasowej płatności cukrowej, jest konieczne do utrzymania potencjału produkcyjnego zarówno buraków, jak i sektora tutaj cukrowniczego w Polsce. Za 2 lata zostanie przeprowadzona ponowna tutaj reforma rynku cukru. Ona w tym wypadku będzie polegać na zliberalizowaniu. Nie będzie ceny minimalnej, nie będzie kwot krajowych, a zatem rynek będzie bardzo liberalny. Jeszcze nie dość, że będzie konkurencja tutaj wewnątrz europejska między plantatorami polskimi, niemieckimi, francuskimi, ale są też dopuszczone bardzo duże bezcłowe kontyngenty cukru trzcinowego. Przez ostatni rok mamy już do czynienia, można powiedzieć, z załamaniem na rynku cukru, bo cena spadła o 30%. Cena buraków jest związana z ceną cukru, więc to przełożenie...
Około złotówki, prawda?
To jest ponad złotówkę. Cena cukru wynosiła jeszcze ponad rok temu 3,50 zł, a w tej chwili idzie kupić cukier za 1,80 zł. To jest...
U producenta, rozumiem, bo na rynku...
Nie, to już w sklepach nawet się widzi oferty 1,79 zł. Widziałem w supermarkecie ofertę na cukier. To oznacza załamanie rynku. Jeżeli do tego przyszłoby jeszcze ograniczenie w płatności cukrowej tak znaczne, to my tracimy swoją pozycję konkurencyjną w stosunku do innych plantatorów, naszych konkurentów już zachodnioeuropejskich, gdzie na przykład płatność cukrowa poprzez system SPS została już zagwarantowana na kolejną tutaj pięciolatkę, sześciolatkę do roku 2020 i na tym poziomie administracyjnym, jak już byśmy byli tak mocno do tyłu w płatnościach, plus jeszcze warunki naturalne, czyli gleby, długość okresu wegetacji, ilość i rozkład opadów, no to polskie rolnictwo takiej konkurencji nie wytrzyma.
Ja myślę, że to nie tylko płatność cukrowa, bo również wszystkie płatności w zasadzie ulegają korekcie. Panie Zbigniewie, ja wiem, że pan słynie z uprawy pomidorów, a więc owoce miękkie. Jak na co mogą liczyć plantatorzy nie tylko pomidorów, ale przede wszystkim truskawek i maryn i tak dalej, bo to jest problem duży.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, ja może zacznę od tego, że dla nas rolników o wiele bardziej dobrą rzeczą byłoby pozostanie w takich strukturach dobrej opłacalności rolnej wszystkich naszych, powiedzmy, działów rolniczych. I chciałbym doczekać takiej chwili i myślę, że większość z Państwa, że system, w którym w tej chwili jesteśmy, kiedyś się obali i będziemy państwem i będziemy mieli taki rząd, który będzie dbał o polską rację stanu i będziemy wtedy dyskutowali o naszym bezpieczeństwie narodowym, żywnościowym. Będziemy wtedy mogli normalnie po polsku myśleć. Dzisiaj mamy materiał, który minister rolnictwa przedstawia, że tak powiem, z rozdziału Unii Europejskiej i musimy się tym martwić. No i martwimy się. Sytuacja nie jest, powiedziałbym, dobra. To jest tak zagmatwany system, tu mamy powiedzmy, zapoznając się z tym tematem, kilkadziesiąt kartek i to jest tak pogmatwane, że ciężko. Może akurat ja nie jestem też urzędnikiem, nie mam takiego wykształcenia, żeby wszystko dobrze wiedzieć, ale po przeczytaniu tu niektórych, powiedzmy, punktów dochodzi do absurdu. No, już pan redaktor mówił, ja kiedyś byłem producentem pomidorów do przetwórstwa. W tej chwili tylko na świeży rynek i to niewielkie ilości produkuję, czy uprawiam, bo produkcja to jest takie złe słowo, ale chciałbym powiedzieć w ten sposób, że dzisiaj tutaj minister proponuje 300 euro do hektara pomidorów. Do tej pory do hektara pomidorów, przyjmując plon, powiedzmy 40 ton pomidorów z hektara, co nie jest, powiedzmy, jakimś wyczynem dużym, czyli nie jest tu jakaś z mojej strony nadgorliwość. 40 ton, poprzednio to było w granicach 150 zł do tony, to wychodziło 6 tysięcy zł. Rolnik miał dotacji do tych pomidorów. A w tej chwili proponuje się mu 300 euro, no to razy 4 zł, to jest 1200 zł. Czyli 20%. 20% z tego, co dostawał. Gro kolegów poryzygnowało, pozawieszało kontraktację, bo powiedzmy wychodzili na zero. Są różne sytuacje. Niektórzy jeszcze produkują i chwała im za to i im się jakoś opłaca. Są różne uwarunkowania, ale dużo rolników powiedziało, że w tej sytuacji nie będą już tych pomidorów uprawiać, kiedy jeszcze ta, powiedzmy, dopłata była o wiele większa, bo to było gdzieś do hektara 6 tysięcy złotych, a dzisiaj się proponuje 1200. Nakłady siły roboczej, środki ochrony roślin poszły tak wysoko w górę, liczba tych zabiegów jest kolosalnie wzrosła, żeby utrzymać, wyprodukować czy wyhodować dobry pomidor, że myślę, że to duży wstrząs nastąpi na rynku pomidora przemysłowego, ale nie wiem, czy to nie jest właśnie celowe. Bo kiedy ja, że tak powiem, podziękowano mi za współpracę przy produkcji, powiedzmy zakład wypowiedział mi umowę, to już się mówiło, że przechwytują rynek przemysłowy, pomidora przemysłowego firmy, powiedzmy, które nie mają chęci utrzymywać produkcji pomidora na polskim terenie. Chcą po prostu wyprowadzić to na południe Europy, gdzie jest lepszy klimat pod pomidor. Ale okazuje się, że to nie tylko tak
ale
jest.
Ale tam dopłaty, przepraszam panie Zbigniewie, ale tam dopłaty są chyba wyższe, z tego co ja jestem zorientowany.
No trudno mi powiedzieć. Nie chcę tu strzelać, bo to akurat takiej wiedzy nie mam. Ale niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że takie dobre, powiedzmy, przetwory z tych pomidorów, jak keczupy, czy koncentraty, czy przeciery, to są w skali europejskiej czy światowej na szczycie tej hierarchii. Także ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat tak się to kształtuje, czy promujemy taką politykę, żeby zabierać te dopłaty, które były. Bo mówi się tu o tym, że powiedzmy w produkcji dotuje się produkcję zwierzęcą, ale ten rolnik, który ma te pomidory, kilka hektarów czy kilkanaście, to przecież on nie będzie już kus trzymał, bo mu się tak niejako pada, ale jeszcze może z produkcji zwierzęcej coś
tak, mówimy o pomidorach, a owoce miękkie, przecież owoce miękkie tak samo będą tutaj w taki czy w inny sposób też obniżane.
Zgadza się. No nie wiem jak tutaj w tej chwili,
do tej pory... Producenci truskawek się bardzo skarżą w tym roku na opłacalność, bo jest duży wysyp truskawek, dużo producentów truskawek i truskawki są do kupienia za 2,50.
Oczywiście. Nie wiem jak to, bo do tej pory ta dopłata była związana z umową kontraktacyjną z danym zakładem przetwórstwa owocowego I to jakoś jeszcze trzymało tych rolników przy, powiedzmy, przy produkcji, przy uprawie tej truskawki. Ja trudniąc się tam zaopatrzeniem na świeży rynek, to również mam trochę truskawek. To proszę mi wybaczyć, ale no, cena 2,50 czy 3 zł, to nawet murzyna, że tak powiem, nie idzie zagonić do takiej pracy. To nie dyskryminuje nikogo, ale tak, wie pan, jak żeśmy już tak, to, o tym murzynie to już dawno, od pierwszej klasy nas uczono, nie? Murzynek Bambo, więc trochę żartów, nie? Także, że ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że dużo ludzi jeszcze odejdzie, dużo producentów od produkcji pomidora odejdzie.
Panie Zbigniewie, jakie jeszcze pan ma uwagi co do tego, to znaczy to, co chciałby panu ministrowi przedstawić?
Jeszcze bym, pan minister Sawicki, co ucieszyłem się, bo również nie jestem jakimś wielkim, dużym rolnikiem, nie mam dużo hektarów i na przykład mówił pan minister o tym, że się będzie właśnie w tym rozdaniu wspierało właśnie małe gospodarstwa. I tak sobie przeczytałem jeden z rozdziałów, który mówi o płatności do małych gospodarstw. I na początku, że powiedzmy będą miały one taki uproszczony system polegający na zwolnieniu ich z kontroli, z norm i wymogów wzajemnej zgodności, z obowiązku stosowania praktyk w zakresie zazielenienia. No i mówi się, że może taki rolnik w 2015 roku wstąpić w ten system, może z niego w każdej chwili wyjść, ale już powrotu nie ma. I na czym to by polegało?
Że... To znaczy, przepraszam, może wyjść, a powrotu nie ma co do
znaczy. Nie, może wyjść, ale gdyby przemyślał za rok, że jednak by chciał wejść w ten system, to już nie może. Jak już raz wejdzie, to po prostu musi w tym systemie, powiedzmy, do 20 roku, kiedy to rozdanie obowiązuje, utrzymać się. I te przepisy mówią, określają maksymalną kwotę wsparcia, to jest 1250 euro na gospodarstwo, ale niemniej jednak to gospodarstwo nadal musi składać wnioski i praktycznie dostanie tyle, ile by było w systemie standardowym. Więcej nie dostanie.
Także to nie hektarów to gospodarstwo musi mieć?
Proszę tak, nie. Przepisy wspólnotowe nie definiują małego gospodarstwa, a jedynie, tak jak powiedziałem, określają maksymalną kwotę wsparcia. Nie jest napisane, że małe gospodarstwo to jest 3 hektary, 1,5 czy 5, ale co chciałbym zwrócić, to praktycznie według norm standardowych tak samo musi składać co roku wnioski i na tej podstawie, i on nie dostanie nawet jak, bo tu pójdzie 1250 euro na gospodarstwo, ale to jest maksymalna kwota, ale jeżeli on we wniosku wykaże, że standardowo by dostał powiedzmy 500 euro, to i tak dostanie 500 euro. Ale widzę, gdzie jest. Później się tak troszeczkę ten BAT jakoś podkręci w ten sposób, że tu, żeby jednak zrestrukturyzować i zniszczyć, powiedziałbym, bo restrukturyzacja polega na wykoszeniu tych małych gospodarstw, proponuje się, że 120% rocznej płatności, jeżeli się ten właściciel gospodarstwa zrzecze, przepisze, sprzeda gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa i wtedy do 2000 roku, 2020 będzie otrzymywał, czyli przez 5 lat 120%, już nie prowadząc gospodarstwa, nie mając gospodarstwa, będzie te pieniądze dostawał. To jest takie odniesienie do sytuacji reformy rynku cukru, gdzie tam podobnie zaprzestałeś produkcji, a do dzisiaj masz dopłaty, nie? I widzimy, jak ten system, do czego on doprowadził, co tutaj kolega Antoni cały czas tutaj przedstawia, że z cukrem to jest wielka wpadka. Dzisiaj mamy cukier po złoty 80 i może dla konsumenta pozornie jest to na tą chwilę dobre, ale pamiętajmy, że 2 lata temu cukier był po 4,50 i taka ta huśtawka, rozdygotanie tego rynku to też chyba ma swój cel.
Tak samo z mlekiem, tak samo z mlekiem się dzieje. Panie Marianie, jest pan również z nami, pan jest również rolnikiem, ale przede wszystkim pan jest przetwórstwem. Panie Marianie, bardzo proszę, tak? Ojcze, proszę o włączenie, tak? Panie Marianie, przetwórstwo przede wszystkim tuczników, ale nie tylko, ma swoje problemy. Kiedy Unia Europejska wprowadziła ograniczenia związane z wędzeniem, rozmawialiśmy na ten temat. Pan mówił, że za wcześnie wypowiadać się na ten temat. Dzisiaj już są konkrety. Jak pan jako przetwórstwa widzi możliwości, no powiedzmy, zapewnienia tych samych procesów działalności, które były dotychczas?
No jest to znowu absurd unijny, który mówi, żeby zniszczyć polskie dobrą żywność wędzoną od pokoleń tradycyjnie. No ale cóż, przepis wszedł w życie w 2011 roku, a dziś dopiero się obudzili wszyscy decydenci. No i chcieli coś zrobić, ale w tym wszystkim nic nie zrobili.
Przepraszam, może tak wyjdę w słowo. Czy to nie tak samo jak z tytoniem? Tak samo przespano pewną rzecz?
Dokładnie. Ci, co byli odpowiedzialni za to, nie dojrzeli tego albo nie chcieli dojrzeć, nie wiadomo, nie chcieli się przeciwstawić unijnym przepisom. I dotychczas tych smolistych substancji, czyli było dopuszczalne 5 mg na kilogram, a od 1 września wchodzi do 2 na kilogram wyrobu gotowego. No jest to duży skok, bo jest to ponad 100% trzeba zmniejszyć. Także no nie jest to takie proste, a najgorzej będzie w wszystkich wyrobach cienkich, czyli kabanos, nie kabanos, bo jest to w odniesieniu do kilograma, więc już szynki, wędzonki, nie będzie to taki problem, ale w tych cienkich kabanosach i coś podobnego będzie to problem. Na pewno no trzeba trochę pozmieniać technologię, że nie może być to...
To znaczy, że już nie będziemy mieli tych samych wędlin, tych samych...
No do końca nie. No może nie będzie aż to takie duże. Jest trochę do zrobienia prawdopodobnie, że musi być palenisko nie bezpośrednio pod wózkiem z wędlinami, tylko oddalone, żeby tłuszcz nie kapał na palenisko i tak dalej. No myśmy robili próby teraz także, że dopuszczalne jest 2, no na takiej dość dużo wędzonej kiełbasie sławnej, tam u nas no wyszło 1,6, czyli tam w większości no nie powinno to być
u was, ale aż, na południu
no, ale na południu, gdzie wszystko robią to na tradycjach, no to na pewno będą problemy.
Będą problemy. Panie Marianie, jeszcze to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o rynek trzody chlewnej, to wszystkim włosy dęba stają. Natomiast jak pan jako przetwórca to widzi i jakie są perspektywy dla rozwoju waszych małych zakładów, bo z tego, co jestem zorientowany, zarówno małe mleczarnie, jak również wasze zakłady, nie wiem, czy do 2020 roku się utrzymają.
No dokładnie tak, bo rynek, po jedno zabierają nam rynek markety, które no jakby nie było, preferują tylko dużych dostawców i które no niestety klient nauczył się, że w marketach się łatwo kupuje i tam jakiś ten rynek zdobywają. No na pewno małe zakłady, które mają własne sklepy, no będzie to coraz ciężej, no nie wiadomo, czy ludzie zrozumieją, że jest to jednak wyrób wyższej klasy i będą kupować w tym lokalnym rynku. No ale jest też rynek trzody, który bardzo się kurczy. Mamy o połowę mniej niż tam kilka lat do tyłu. Duże zakłady sobie z tym radzą, bo sprowadzają z zachodu świnie i także tego polskiego mięsa na rynku będzie coraz mniej i jeżeli tak dalej pójdzie, no to co widzimy, ile już hodowców wypadło przez ten czas egzystencji, ostatnie chociażby dziesięcioleci, no to zmniejszyło się na pewno u nas też o połowę. Zostają tylko średni i duzi i na pewno no, im będzie też łatwiej, jak będą współpracować, no to też z dużymi zakładami, gdzie nas będą przebijać trochę cenami. No nie wiem, no zobaczymy, no jakieś tam są perspektywy, że może obronimy te małe zakłady, że te tradycyjne wyroby bardziej będą na rynku chodliwe, bo ta świadomość ludzi jest, tylko jeszcze prócz świadomości no, ludzie muszą mieć pieniądze.
Tam na południu Polski stworzono stowarzyszenie przetwórców. Czy jest to możliwe, żeby to na cały kraj objęło?
No jest możliwe, bo tu jest tam i Związek Rzemiosła Polskiego i wędliniarzy, no ale to też są tam właśnie duże zakłady w tym i duże zakłady troszeczkę one podchodzą chociażby problem wędzenia inaczej, no bo oni już robią na przemysłowy, ich to nie dotyczy, nie? Bo tam się nie wędzi na tradycji, wędzi się w atmosach, gdzie dym jest sztuczny, także ich to nie dotyczy, no więc oni tam się tym nie przyjmują.
Co może jeszcze przeszkodzić w utrzymaniu waszych zakładów? Bo z tego, co słyszałem, to przepisy unijne, które już wchodzą w życie, będą wymagały
podawania wartości.
Podawania wartości.
Dokładnie. Tak. Wchodzi to już od 13 grudnia 2015 roku. To jest dla wyrobu wszystkich środków spożywczych, że na wszystkim musi być podawane wartości odżywcze produktu. I tak samo na wędlinach wszystkich musi być podawane wartości odżywcze. No i jest to nie jest to proste, zwłaszcza dla małych zakładów, bo duże zakłady sobie z tym poradzą, bo dadzą kilka prób, które jedna próba kosztuje badanie 600 zł, a jak się ma jakieś 100 produktów, no to jest potężne pieniądze. No duży zakład co poradzi? W małym zakładzie będzie to na pewno problem, pewno, że jakoś tam prawdopodobnie pójdzie z tego wyjść, że będziemy systemy komputerowe, gdzie się będzie wprowadzać receptury,
no tak,
i tak dalej.
Dzisiaj się jeszcze nie wiadomo, a wiadomo, że coś takiego trzeba będzie wprowadzić i trzeba będzie mieć laboratorium, wszystkie badania przeprowadzone, więc, a poza tym trzeba będzie jeszcze no, drukować to wszystko, więc trzeba będzie zmienić naklejki i tak
dokładnie,
dalej.
Dokładnie, że jest to na pewno
na produkcję.
Następny problem, który kosztami będzie obciążał te małe zakłady, no które naprawdę, no będzie problem, żeby utrzymały się na tym rynku.
Raz zakłady się utrzymały na rynku, jeżeli zakłady się nie utrzymają na rynku, to i tacy producenci trzody chlewnej, jak pan Zbyszek, będzie miał problemy, no bo wiadomo, że to jest, że macie na miejscu, macie, no z jednej strony producent ma określony towar, ale wy też macie swojego producenta, z którym macie kontakty.
Zgadza się, ja tu akurat tutaj oddaję właśnie do kolegi Mariana swoje, powiedzmy, tuczniki, które wyhoduje. No i to jest wielki plus, że po prostu no jest to bezpieczeństwo, po prostu znamy się i taka grupa rolników większa, kilkadziesiąt osób i wszyscy mu tam sprzedajemy, nie ma kłopotów, także że tu sobie to chwalić, ale generalnie to bezpieczeństwo jest tak zagrożone, że tak jak w moim przypadku, no człowiek musi szukać dywersyfikacji i łapie się za i warzywa na świeży rynek i trochę produkcji, powiedzmy, i bydła mięsnego w małych ilościach i też w niedużych ilościach tych tuczników i to powoduje, że nakłady pracy ludzkiej swojej, własnej, tam w gospodarstwie pracujemy, to jest bardzo, bardzo dużo.
655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56, czekamy na rozmowy telefoniczne. Panie Antoni, jeszcze oprócz w tym projekcie do konsultacji są dwa, powiedziałbym, bardzo ważne, dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza sprawa to jest no, płatności dla młodych rolników, a druga sprawa to jest te 2% na rośliny motylkowe. To znaczy, że państwo polskie myśli o tym, żeby soję genetycznie modyfikowaną zastępować roślinami białkowymi.
No to jest krok w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o płatność do młodych rolników, to jest płatność obligatoryjna i jest obowiązek zastosowania takiej płatności i tu jakby nie ma o
czym. Czyli minister musi
wydzielić odpowiednią pulę środków i o 25% młodym rolnikom podnieść płatności bezpośrednio. Myślę, że to jest akurat na pewno przez młodych rolników to będzie dobrze przyjęte. Natomiast jeśli chodzi o te 2%, to się łączy z tym, że jeżeli jest zastosowana płatność do produkcji w wysokości 15% ogólnej koperty finansowej płatności bezpośrednich, to trzeba 2% z tego wydzielić na rośliny strączkowe, a wiadomo, że wsparcie tutaj alternatywnego białka w produkcji roślinnej no jest na pewno ważną rzeczą, jeśli chodzi o zdrowe tutaj żywienie zwierząt.
Odbieramy. Co jeszcze byśmy chcieli dopowiedzieć?
No ja chciałbym dopowiedzieć i mam nadzieję, że wkrótce to będzie doprecyzowane, żeby minister określił wysokość poszczególnych rocznych kopert finansowych, bo w tej chwili to my je sobie troszeczkę wyliczamy na takiej zasadzie mocno szacunkowej, jeżeli się podaje do hektarów i te hektary sobie no, bierzemy to jakby na podstawie obecnej wielkości uprawy, wówczas mamy w sposób czytelny będziemy mieli punkt odniesienia, o ile te koperty finansowe z płatności historycznych zostały okrojone. No i dalszy etap to przekonywanie pana ministra, że no takiego wysokiego okrojenia dotychczasowej płatności historycznych to te sektory wrażliwe, poddane teraz większej liberalizacji jeszcze, czy zupełnie wolnemu rynkowi nie wytrzymają i żebyśmy na przykład jeśli tutaj powiem o sektorze cukrowniczo-buraczanym, za kilka lat no, nie lamentowali tak samo jak w tej chwili, jeśli chodzi o trzodę chlewną, żeby tego sektora nie trzeba było ratować. Utrzymanie potencjału produkcyjnego i w burakach i w cukrze jest uwarunkowane odpowiednią wysokością koperty finansowej przeznaczoną na wsparcie uprawy buraków cukrowych.
Panie Zbigniewie?
Ja może jeszcze chciałbym tutaj coś dodać, odnieść się do tych wsparci w tych dopłatach bezpośrednich. I pan minister dał te trzy warianty, no nie wiem, dla powiedzmy takiego średniego gospodarstwa najkorzystniejszy byłby ten wariant A i w przedziale te średnie gospodarstwa dostałyby do hektara jeszcze 80 powiedzmy euro, ale wtedy pokrzywdzone by były gospodarstwa mniejsze i te duże. I teraz takie status quo, jak tutaj w tych publikacjach, które minister wydał, to wychodzi 205 euro. No i to 205 euro, to trzeba szczerze powiedzieć, że to jest krok jakiś nieduży, ale do tyłu. Bo przeliczając na złotówki, ja tu nie chcę się liczmy tylko prosto, 4 złote, to jest 800 tam, powiedzmy 20 złotych, grosze dodać, niechby to było 850. W tym roku była ta kwota dużo, dużo wyższa, bo dochodziła, czy przekraczała 900 zł do hektara. Także, że tu jedynie w tym jednym takim wariancie, gdzie średnie gospodarstwa byłyby miały 264 euro, a w pozostałych wariantach, no nie jest to, to jest powiedzmy do tyłu krok. Tak bym to skwitował.
Panie Marianie, z pana punktu widzenia, bo pan przecież jest rolnikiem, jak pan widzi te konsultacje, te propozycje pana ministra?
No na pewno jest to odjęcie, nie będzie to dodanie, ale odjęcie od tych sum, które były dotychczas. No i są znowu wymogi, które trzeba spełnić, żeby ewentualnie młody rolnik mógł się załapać na tej samej poziomie, co było dotychczas.
U pana właśnie ten sław młodego rolnika akurat ma miejsce, tak?
No akurat teraz tak. Jest następca, który tam część gospodarstwa wziął, no i miejmy nadzieję, że jakoś tam będzie sobie z tym radził.
Panie Marianie, przepraszam, panie Antoni, może tak na podsumowanie, co chcielibyśmy uzyskać poprzez te konsultacje?
No poprzez te konsultacje byśmy chcieli uzyskać no, bardziej sprawiedliwy rozdział środków. Ja rozumiem, że to jest tam określona pula do podziału i w ramach tej puli się poruszamy. To, że ona jest za mała, no to też mamy świadomość, że te negocjacje chyba nie były aż do końca tak szczęśliwe, jak to się przedstawiało. Wsparcie krajowe też jest w stopniu mniejszym niż by na to pozwalały przepisy unijne, także poruszamy się w ramach mniejszych środków, ale chcę po raz kolejny powiedzieć tak, że no nie do końca można tutaj stosować takie janosikowe, że okroimy tych, którzy dotychczas korzystali z płatności historycznych uzasadnionych z tutaj czynnikami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, no żeby tu rozszerzać bardziej szeroko iść, jeśli chodzi o płatności związane z produkcją. Jest pewna pula środków tak zwanych wolnych, no i ona by musiała wystarczyć na tutaj zaopatrzenie tych dodatkowych działów, które wchodzą w tej chwili w te płatności. Owszem, te działy też mają swoje uzasadnienie do objęcia tymi płatnościami.
Gdzie zwykły rolnik może się zapoznać z tymi materiałami? Jak ma szukać tego? Rozumiem, że w komputerze, ale poza komputerem? No, w komputerze po, na stronie Ministerstwa Rolnictwa.
Na stronie ministerstwa myślę, że związki poszczególne branżowe to też poprzez swoje struktury.
Myślę, że nie tylko branżowe, i zawodowe.
To informacje również. I zawodowe również dystrybuują. Wkrótce na pewno dojdzie do kilku spotkań na poziomie tutaj związków z ministerstwem. Czas jest niedługi. Mam nadzieję, że da się to w ramach, nazwijmy to, możliwości poprawić.
Ja myślę, że Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikuje swoje stanowisko w tej materii, no bo oprócz spotkania to również tam są przecież eksperci, którzy mają świadomość, co może stać się z poszczególnymi gałęziami gospodarstw rolnych przy tak zmieniającej perspektywie.
Ja tutaj z punktu widzenia akurat buraków cukrowych no z satysfakcją odnotowuję takie przychylne stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych, która wyraziła swoje zdanie co do potrzeby kontynuacji rozwiązań finansowych związanych z burakami na poziomie znacznie wyższym od zaproponowanego przez ministra i mam nadzieję, że Krajowa Rada będzie tutaj konsekwentna
ja rozumiem,
w swoim stanowisku.
To pan Zbigniew z pomidoru będzie musiał wam oddać, tak? Jak wyjdzie.
Ja powiem tak, nie jesteśmy tutaj zamknięci tylko czy bardzo egoistyczni i ja tutaj poszerzam te swoje oczekiwania też na inne te działy płatności do tej pory nazywanych historycznymi, bo powtarzam raz jeszcze, tych pieniędzy, ta pula środków wystarczy na obdzielenie implantatorów buraków. Ta pula była dotychczas większa. Możliwość zastosowania wynikająca z tych 13% jest większa niż dotychczasowe płatności. Także jest możliwość tutaj, aby ci beneficjenci, którzy do tej pory mieli płatności historyczne, byli objęci pulami nie mniejszymi i jeszcze pewna część środków pozostałaby na przyjęcie tutaj nowych działów, no, które też jakby tego wsparcia by wymagały.
Rozumiem. Panie Marianie, kogo pozdrawiamy, bo już czas.
Chciałem pozdrowić żonę, dzieci, synową i zięcia oraz rolników, dostawców, których jest coraz mniej z mojego terenu i księdza seniora Szwarca z Pępowa.
Panie Antoni, kogo pozdrawiamy?
Ja może takie oczekiwanie.
Bardzo
szybko to ja życzę posłom, którzy wkrótce będą po raz kolejny głosować w kwestii uboju rytualnego, żeby zwyciężył rozsądek gospodarczy, żeby dano rolnikom możliwość rozwoju.
Już się nie zapytałem na ten temat. Panie Zbigniewie.
Pozdrawiam najbliższych, rodzinę. Pozdrawiam wszystkich rolników z naszej okolicy i duchowieństwo ze swojej parafii i parafii sąsiednich. Dziękuję bardzo.
Pan wie, panie Antoni, wracając do uboju rytualnego, że macie przeciwko sobie główną partię opozycyjną, także będzie bardzo trudno.
Jesteśmy na antenie, jeszcze tak. To ustosunkuję się. Ja rozumiem, że wszyscy jesteśmy na przykład za równymi dopłatami i to jest bardzo słuszne. To stwarzajmy też równe warunki gospodarowania. Jeżeli ubój rytualny jest dopuszczalny wśród naszych konkurentów w Niemczech i we Francji, to dlaczego my się ograniczamy, mając jeszcze inne dodatkowe kłopoty po kwestii ukraińskiej na przykład?
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu.